Dzień Białoruski w Radiu Wnet. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ale zanim o Białorusi, to powiedzmy słów parę i taki komentarz na temat tego, co dzieje się w Nagornym Karabachu.
No tak, rzeczywiście mamy do czynienia z eskalacją wydarzeń. Doszło do działań zbrojnych, do działań kinetycznych. Mamy informacje także o ofiarach. Niestety ten konflikt w Karabachu to jest konflikt zadawniony. W zasadzie pierwsze działania jeszcze w latach 80. obserwowaliśmy, a to z jednej, a to z drugiej strony następuje eskalacja. Nasze stanowisko jest jasne. Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie działań zbrojnych, o deeskalację i powrót do stołu negocjacyjnego w ramach także grupy mińskiej OPWE. Uważamy, że tylko przy stole negocjacyjnym należy tego typu sytuacje próbować rozwiązać.
Grupa mińska OPWE jeszcze funkcjonuje mimo tego, co dzieje się na Białorusi, mimo braku akceptacji dla prezydenta Łukaszenki ze strony całego wolnego świata?
No tak, tego typu grupy przyjmują swoją nazwę raczej od miejsca, w którym miało miejsce pierwsze posiedzenie, więc to nie znaczy, że w grupie mińskiej Białoruś ma jakąkolwiek aktywną rolę do odegrania. Są tam innego rodzaju państwa, chociażby Rosja, ale mamy tam również jako dyplomatę OBWE polskiego przedstawiciela, pana ambasadora Kasprzyka, który od kilkunastu lat w zasadzie zajmuje się tą tematyką, także Polska również jest tam obecna w tym dialogu. Mam nadzieję, że do tej deeskalacji dojdzie jak najszybciej, bowiem ta sytuacja dla całego regionu jest bardzo niebezpieczna. Z tak aktywnym działaniem zbrojnym nie mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie już bardzo długo.
A jakie relacje Rzeczpospolitą, jakie ma relacje z Azerbejdżanem, a jakie z Armenią?
My staramy się oczywiście być i z jednym, i z drugim państwem w jak najlepszych relacjach. To, że ten konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem jest faktem, o tym wszyscy wiedzą, natomiast my utrzymujemy relacje dyplomatyczne zarówno z Baku, jak i z Erywaniem i chcielibyśmy, jeśli już w jakiejkolwiek roli tutaj występować, to w roli potencjalnego mediatora tego państwa, które będzie starało się doprowadzić do pokoju, aniżeli opowiadać się po którejkolwiek ze stron.
To teraz przejdźmy do spraw Białorusi. Polska powoła fundusz 50 milionów złotych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, na rzecz pomocy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan Marszala dla Białorusi. W jakim momencie realizacji tych dwóch celów jesteśmy?
Jeśli chodzi o pierwszy element, czyli ta piątka pana premiera Morawieckiego, 50 milionów przeznaczonych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów, to tutaj te procesy się już dzieją. Proszę pamiętać, że to nie od dziś Polska wspiera niezależne media na Białorusi. Wystarczy wspomnieć telewizję Bielsat, wystarczy wspomnieć Radio Racja, Radio Euroradio, Kartę 97, szereg portali białoruskich, ale działających spoza granic Białorusi. To wszystko było utrzymywane w głównej mierze dzięki wsparciu polskiego rządu. Dziś sytuacja jest taka, że wymaga dodatkowego wsparcia zarówno do środowiska niezależnych mediów, jak przede wszystkim osoby represjonowane. Mamy kilkaset osób, które przekroczyły już polską granicę z uwagi na sytuację polityczną na Białorusi. Kilkadziesiąt osób leczy się w polskich szpitalach, przechodzi rekonwalescencję, rehabilitację po urazach, jakie doznały podczas protestów. No to wszystko jednak pochłania jakieś też środki. Na to będą przekazywane te pieniądze z 50 milionów obiecanych przez pana premiera. I wreszcie to, co ważne, środowisko białoruskie otrzymało również nieruchomość w Warszawie, które ma być takim dla nich miejscem refleksji, analizy i działań na rzecz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Tą nieruchomość otrzymał Dom Białoruski, czyli taka fundacja, która już od kilku lat funkcjonuje w Warszawie, jest nam znana i wiemy, że dobrze przysłuży się sprawie wsparcia społeczeństwa na Białorusi.
Zorganizowany został również koncert na Stadionie Narodowym. Telewizja Polsat ten koncert transmitowała. Czy uczestniczył pan w tym koncercie? Czy wie pan, jakie są rezultaty akcji charytatywnej Polsatu?
Ja osobiście nie uczestniczyłem w tym koncercie niestety z uwagi na inne obowiązki, ale przede wszystkim uczestniczył w nim pan premier i szereg środowisk, także niezależnych, które tutaj w Polsce dzisiaj się znajdują. Szczegółów efektów tego koncertu, takich wymiernych, ja w tym momencie nie znam, natomiast znam efekty niewymierne, czyli morale białoruskiego społeczeństwa. Wiem, że ten koncert był szeroko transmitowany także w internecie, w telewizji, chociażby Biełsat bardzo przysłużył się takiemu poczuciu wspólnoty białoruskiego społeczeństwa i również przysłużył się takiemu poczuciu solidarności. Zarówno Polacy mieli okazję raz jeszcze poczuć ten zew solidarności, a z drugiej strony nasi białoruscy sąsiedzi mogli poczuć to, że Polska o nich nie zapomina, Polska ich wspiera i to nie są tylko polityczne oświadczenia czy polityczne działania, ale też na poziomie takim obywatelskim, kulturowym widać było zaangażowanie polskich artystów w chęć wsparcia swoich kolegów ze wschodniej granicy.
Czy jakieś informacje na temat skali represji takimi depeszami, kanałami MSZ-u płyną do budynku, do gmachu MSZ-u przy Alei Szucha w Warszawie?
Tak, oczywiście my na bieżąco analizujemy tę sytuację, na bieżąco też otrzymujemy informacje dotyczące zarówno skali represji, jak i też, i to muszę jakby wprost powiedzieć, też osób, które za to odpowiadają. My mamy przygotowaną także listę osób, które odpowiadają za stosowanie tej przemocy. Część z tych nazwisk jest też jakby no, informacją publiczną. Widać było, że informatycy białoruscy, ten taki bardzo dobrze rozwinięty sektor IT, wypracował technologię, o czym myślę, warto powiedzieć, rozpoznawania twarzy OMON-owców, czyli tych, no, w języku polskim powiedzielibyśmy ZOMO-owców, osób, które bezpośrednio stosują przemoc. Oni chodzą zamaskowani, natomiast środowiska niezależne, informatyczne, białoruskie przy pomocy odpowiedniego software'u są w stanie rozpoznawać i informować publicznie, także kanałami internetowymi, które to osoby są odpowiedzialne za konkretne działania związane z przemocą. Jak rozumiem, ma to na celu no, doprowadzenie do sytuacji, w której taki człowiek dwa razy się zastanowi, zanim uderzy kolejny raz swojego sąsiada pałką.
A jak wygląda ten system współdziałania w ramach tak zwanego trójkąta czy porozumienia lubelskiego Polska, Ukraina, Litwa w sprawie Białorusi? Jak wygląda współpraca w ramach Wyszehradu w sprawie Białorusi i szerzej, jak wygląda współpraca w sprawie Europy, w Europie w sprawie Białorusi?
Tak, wszystkie te formaty są bardzo żywe i także w kontekście białoruskim. Trójkąt lubelski to jest świeża inicjatywa sprzed kilku tygodni, ale już się sprawdziła właśnie w kontekście białoruskim. Nie tak dawno, parę dni temu mieliśmy wideokonferencję, ja ze swoimi kolegami odpowiednikami z Kijowa i z Wilna, gdzie wzajemnie wymienialiśmy się opiniami, ale przede wszystkim informacjami na temat sytuacji na Białorusi. Pamiętajmy, że to była wtedy zapowiedź prezydenta Łukaszenki o rzekomym zamknięciu granic z naszymi trzema państwami, więc tutaj też koordynowaliśmy swoje działania. Na szczęście do takiego zamknięcia nie doszło. Ale no ten straszak prezydenta Łukaszenki wówczas był jakby no, on był aktywny w tym zakresie. Była też dyskusja o tranzycie. Tutaj Aleksandr Łukaszenka no, starał się w jakiś sposób też na potrzeby wewnętrznej, bo wewnętrznej wojny psychologicznej pokazywać, że nie będzie pozwalał na tranzyt towarów z naszych trzech państw przez Białoruś. No naszą wspólną odpowiedzią oczywiście byłaby w tej sytuacji blokada tranzytu białoruskiego, a jak wszyscy wiemy, Białoruś nie ma dostępu do żadnego innego, do żadnego morza, więc gro tych towarów trafia przez Polskę, Litwę albo Ukrainę i ten format i ta dyskusja w tym formacie była bardzo pomocna. Co do Wyszehradzkiej Czwórki, oczywiście ten format również eksplorowaliśmy. Była dyskusja na szczycie premierów w Lublinie, na którym to właśnie został przyjęty jak pan redaktor zauważył, ten plan Marszala albo plan ekonomiczny dla demokratycznej Białorusi, jak my go nazywamy tutaj, pan premier przedstawił swoje propozycje, uzyskały one wsparcie Wyszehradu. Dziś ta dyskusja toczy się na poziomie europejskim. Pod koniec dzisiejszego tego tygodnia będzie szczyt europejski, na którym pan premier zaprezentuje ten program wsparcia dla nowej Białorusi, ekonomicznego wsparcia. Ten program już powoli uzyskuje wsparcie państw innych europejskich, chociażby Litwy, z którą rozmawialiśmy, innych państw. No ale mówię, na Radzie Europejskiej będzie na ten temat dyskusja. Mamy nadzieję, że nasi partnerzy europejscy przyjmą ten plan i będzie on takim już europejskim planem, nie tylko propozycją Polski.
Aleksander Łukaszenko dużo mówił na temat wojsk białoruskich, które miały zbliżyć się do granicy z Polską i Litwą. To się stało, czy też nie?
Tak, rzeczywiście było szereg zapowiedzi o wzmocnieniu białoruskiej granicy zachodniej wojskami przerzuconymi ze wschodu państwa. My te wszystkie ruchy wojsk na Białorusi bezpośrednio obserwujemy, analizujemy. Nie ma tutaj absolutnie dla Polski żadnego zagrożenia. To jest element wewnętrznej gry i próby wzmocnienia się przez Aleksandra Łukaszenki, a przede wszystkim wzmocnienia go przez Władimira Putina, bo dzisiaj jedynym gwarantem utrzymania władzy przez Aleksandra Łukaszenkę jest Władimir Putin i Rosja. I mam głębokie przekonanie, że społeczeństwo białoruskie do tej pory, no jednak dość prorosyjskie, trzeba to wprost powiedzieć, to zauważa, że ten układ polityczny autorytarny, jaki obserwujemy na Białorusi, jest wynikiem bezpośredniego wsparcia Moskwy. To Moskwa de facto odpowiada za to wszystko, co dzieje się dziś na Białorusi. Natomiast co do ruchów wojsk, oczywiście tak my obserwujemy, by miały miejsce także i ćwiczenia, tak zwane Slavic Brotherhood, słowiańskie braterstwo u granic Polski, zgłaszane nam wcześniej, więc w tym sensie nie byliśmy zaskoczeni, natomiast na bieżąco je obserwujemy. No ja tutaj mówię, jestem absolutnie spokojny, nie ma żadnego zagrożenia. Proszę pamiętać, że my jesteśmy członkiem najpotężniejszego sojuszu obronnego, militarnego w historii świata, sojuszu NATO. Mamy wsparcie i gwarancje partnerów naszych zewnętrznych. Nie sądzę, aby komukolwiek nawet przyszło do głowy próba jakichkolwiek tutaj ingerencji w polski system obrony.
Wczoraj manifestacje w Mińsku i na Białorusi, okrzyk między innymi Swietłana, okrzyk, który mówił jest, że to pani Swietłana Cichanouska jest prezydentem Białorusi. A gdzie teraz jest pani Swietłana? Czy jest na terenie Rzeczpospolitej?
Pani Swietłana Cichanouska jest w ciągłym ruchu, przemieszcza się, dyskutuje, prowadzi aktywną także politykę zachęcającą partnerów zewnętrznych do wsparcia tych działań społecznych na Białorusi. Jak wszyscy wiemy, od samego początku, od wyjazdu, kiedy ją KGB de facto wyrzuciło z terytorium Białorusi, wywiozła ją na Litwę, gdzie już wcześniej znajdowała się jej rodzina. Była także w Polsce, była w Parlamencie Europejskim, jest bardzo aktywna. Ona rzeczywiście jest takim widocznym liderem tego środowiska, ale należy pamiętać, że są też inni liderzy, inni aktywiści, którzy również starają się prowadzić aktywną politykę. Mówię tutaj oczywiście o Oldze Kowalkowej, która tutaj w Warszawie rezyduje, też została wyrzucona przez białoruskie służby. Mówię tutaj o Pawle Łatuszce, byłym ambasadorze białoruskim w Polsce, we Francji, w Hiszpanii, minister kultury, który również prowadzi bardzo aktywną politykę uzyskania wsparcia zagranicznego. Jest szereg innych także aktywistów i w Warszawie, w Wilnie, także i na Ukrainie, w tych trzech państwach koncentrują się środowiska białoruskie, bo z tych trzech państw otrzymują oczywiście także wsparcie.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję, kłaniam się.
Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za politykę wschodnią, był gościem Wolności Wnet. Dzisiaj specjalne wydanie tego programu poświęcone Białorusi.